starożytnego chrześcijaństwa, a zwłaszcza w upowszechnianiu życia monastycznego, ważna rola przypadła świętemu Hieronimowi. Jest to postać nie mniej barwna i kontrowersyjna od świętego Augustyna, o którym mówiłem przed tygodniem. Zgodnie jednak z tym, co mówił Pan Jezus, że tylko ludzie gwałtowni zdolni są posiąść Królestwo Niebieskie, święci rzadko poddają się naszym ciasnym wyobrażeniom o doskonałości. Tenże święty należy do grona największych teologów, a tym samym do grona czterech łacińskich ojców Kościoła. W 1295 roku razem ze świętym Ambrożym, świętym Augustynem i świętym Grzegorzem Wielkim, święty Hieronim został ogłoszony doktorem Kościoła. Jest jednym z inicjatorów życia zakonnego na Zachodzie. Najpierw kilka słów o nim samym. Otóż Hieronim przyszedł na świat około 347 roku w Strydonie, na pograniczu Dalmacji i starożytnej Panonii, jest to teren dzisiejszych Węgier. Studiował w Rzymie i tam przyjął chrzest, prawdopodobnie z rąk papieża Liberiusza. Po pobycie w Trewirze, na terenie dzisiejszych Niemiec, gdzie na życzenie rodziny miał rozpocząć karierę urzędniczą, przyłączył się w 370 roku we Włoszech do pewnej wspólnoty prowadzącej życie ascetyczne. Kilka lat później kilkakrotnie pielgrzymował na Bliski Wschód, a nawet przez jakiś czas na terenie dzisiejszej Syrii żył w całkowitym odosobnieniu we wspólnocie mnichów. Po powrocie z pustyni w roku 377 przyjął w Antiochii święcenia kapłańskie i udał się do Konstantynopola, gdzie zaprzyjaźnił się ze świętym Grzegorzem z Nazjansu. Tam też podjął się tłumaczenia niektórych dzieł Orygenesa. Po powrocie do Rzymu w 382 roku przez pewien czas pełnił funkcję sekretarza papieża Damazego I. Gdy ów papież umarł, Hieronim miał cichą nadzieję, że zostanie wybrany papieżem w jego miejsce. Ale ponieważ był człowiekiem nie poddającym się żadnym kompromisom, miał więc wielu zaciekłych wrogów, którzy udaremnili jego szanse na papiestwo. Głęboko rozczarowany, w roku 385 opuścił Rzym razem z gronem pobożnych i zamożnych kobiet, które skupił wokół siebie na kształt wspólnoty zakonnej. Udał się najpierw do Egiptu, a potem na stałe osiadł w Betlejem. Założył tam wiele klasztorów męskich i żeńskich, a ponadto zajmował się pisaniem dzieł teologicznych. Podczas swego pobytu w Ziemi Świętej Hieronim dokonał przekładu tekstu Pisma Świętego z języków oryginalnych na łacinę. Tłumaczenie to stało się jednym z najbardziej popularnych w całej starożytnej i średniowiecznej Europie, stąd w XVI wieku zostało nazwane Vulgatą. Łacińskie słowo Vulgatus oznacza bowiem coś, co jest powszechnie znane. Oprócz tłumaczenia Pisma Świętego i wielu dzieł teologicznych, ów doktor Kościoła pozostawił liczne listy. Zmarł 30 września 420 roku w Betlejem. Pod koniec XIII wieku jego relikwie spoczęły w Rzymie w bazylice Santa Maria Maggiore. Teraz po zapoznaniu się z biografią świętego Hieronima nie trudno zgadnąć, jaki jest zasadniczy jego wkład w chrześcijańską duchowość. Odpowiedź jest prosta, mianowicie ubiblijnienie duchowości. Nie znaczy to wcale, że przez pierwsze 4 wieki wyznawcy Chrystusa nie znali i nie rozważali treści Biblii. Wprost przeciwnie. Jak to już wielokrotnie podkreślałem w poprzednich audycjach, od samego początku, zarówno we wspólnocie jerozolimskiej, antiocheńskiej, jak i koryńskiej, Słowo Boże, głównie w przekazie ustnym, było źródłem wiary i pobożności. Święty Hieronim zgłębianie treści Pisma Świętego traktował jako ascezę, to znaczy, że wymaga ono określonych postaw. Święty tekst rozumiał jako przekaz boskiej tajemnicy, którą trzeba odszyfrować i uczynić częścią swojego życia. Tę tajemnicę widział nie tyle w pojedynczych słowach, lecz w całości tekstu, dlatego pewną nowością w jego tłumaczeniu Biblii była troska nie tyle o literalną wierność tłumaczenia słowo po słowie, ale o jak najwierniejsze oddanie sensu określonego zdania czy fragmentu. Na marginesie warto zaznaczyć, że taką samą troską o wierne oddanie sensu odznacza się najnowsze wydanie Nowego Testamentu, jakie w wydawnictwie świętego Pawła w Częstochowie ukazało się jesienią ubiegłego roku. Różni się ono od popularnej Biblii tysiąclecia właśnie położeniem akcentu na wierny sens całych wypowiedzi Jezusa. Sobór Watykański II, powołując się na naszego doktora Kościoła, zachęca, aby tekst biblijny odczytywać w tym samym duchu, w jakim został on napisany, a więc by nie naciągać biblijnego sensu do swoich z góry przyjętych założeń. W tym celu święty Hieronim stworzył tak zwany krąg hermeneutyczny między komentatorem, czytelnikiem i świętym tekstem. Krąg ten polega na tym, że studiowanie, tłumaczenie, nauczanie, czytanie Pisma Świętego, a także asceza i modlitwa czytającego tworzą nierozerwalną całość. Najwyższym, jeśli nie jedynym celem tłumaczenia i komentowania tekstu biblijnego jest bowiem pouczenie czytelnika lub słuchacza i poruszenie jego serca do dialogu z Bogiem. Mówiąc innymi słowy, zarówno egzegeta, czyli tłumacz i komentator Pisma Świętego, a także ten, kto je czyta, nie mogą zapominać, że mają do czynienia ze Słowem żywym, to znaczy z żywą osobą Chrystusa nauczającego przez egzegetę i przemawiającego ustami czytelnika. Świętemu Hieronimowi bardzo zależało na tym, aby chrześcijanin przez wytrwałą lekturę i codzienną medytację uczynił swe serce biblioteką Chrystusa. Z tego też względu podkreślał, że czytelnik Biblii nie jest zwykłym czytelnikiem tekstu literackiego, ale jakby ustami Boga. Domagał się więc, aby, jeśli to tylko możliwe, święty tekst zawsze czytać na głos, tak, aby słowa Jezusa ożywały w naszych ustach, abyśmy je po prostu słyszeli, tak samo jak słyszały je tłumy, które go wtedy otaczały. Jednak aby dobrze wypełnić to zadanie, czytelnik musi być rozważny, pilny, ciekawy, gorliwy i wykształcony. Te 5 cech ma charakteryzować chrześcijanina, który bierze do rąk Pismo Święte. A zatem rozwaga nie pozwala mu zastępować tekstu biblijnego jakąś inną lekturą, która może i przynosi więcej wrażeń intelektualnych czy estetycznych, ale mniej duchowego pożytku. Pilność to dla doktora Kościoła najważniejsza cecha lektora świętego tekstu, gdyż pozwala dostrzegać głęboki związek ludzkiej i osobistej historii z historią zbawienia zawartą w Piśmie Świętym. Z kolei ciekawość skłania czytelnika do tego, aby nie zatrzymywał się na powierzchni słów, lecz dociekał najgłębszego, mistycznego ich sensu. Cnota gorliwości chroni go przed zniechęceniem się i porzucaniem czytania oraz medytowania nad Słowem Bożym, ilekroć natrafi na trudniejsze jego fragmenty. Nasz autor, mówiąc o tym, że chrześcijanin czytający Pismo Święte ma być wykształcony, ma na myśli nie tyle teologa, co przede wszystkim kogoś, kto już zna naukę Chrystusa i wprowadza ją w swoje życie. Dopiero wtedy taki ktoś jest w stanie dogłębnie przyjąć i przejąć się Słowem Bożym. W przeciwnym razie grozi mu pokusa wymądrzania się nad Bożą mądrością. W soborowej konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym zostały przypomniane słynne słowa świętego Hieronima o tym, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Te wiekopomne słowa wielkiego doktora Kościoła sprzed kilkunastu wieków także dziś dla każdego chrześcijanina stanowią cenne przypomnienie, że nie ma prawdziwego życia duchowego, a tym samym nie ma autentycznego doświadczenia Jezusa, jeśli rozważana, pilna i gorliwa lektura Słowa Bożego nie stanie się naszym powszednim chlebem.